Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Gorąco serdecznie witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Powołanie do męskości to temat, który dziś podejmujemy w naszym studiu. A naszymi gośćmi doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, doradca ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
Witam serdecznie.
I pan Andrzej Lewek, krajowy lider ruchu mężczyzn Świętego Józefa.
Witam serdecznie.
Powołani do męskości, gromadzimy się tutaj z przedstawicielami początkującego, raczkującego, można powiedzieć, ruchu mężczyzn, który po raz trzeci oblega Jasną Górę, ale chcemy przy tej okazji porozmawiać o tym, do czego są powołani mężczyźni, powołani do męskości, ale co to znaczy?
A to jest bardzo dobre pytanie i myślę sobie, że Trochę w ostatnim czasie się nam zgubiła definicja męskości i tak sobie myślę, że bardzo często nie wiemy, kim są czy kim powinni być mężczyźni, bo kultura tak naprawdę wychowuje nas do...
Nie wiem, panie Andrzej, powiedzieć. My nie wiemy, czyli my mężczyźni, czy my mężczyźni ja mówię, i, my kobiety, i ja, one kobiety.
Nie, ja sobie myślę, my społeczeństwo.
A my tak? Społeczeństwo.
My społeczeństwo. Chociaż paradoksalnie kobiety mają wyczucie tego, jacy powinni być mężczyźni i pragną mężczyzn, którzy są męscy, a mężczyźni to jest coś, co lubię nazywać kryzysem bierności. Nam bardzo łatwo się wycofać i powiedzieć, skoro sobie kobiety świetnie radzą, to niech sobie radzą, a ja mogę pójść na piwo, na ryby albo pooglądać telewizję. Więc myślę sobie, że kryzys, o którym się mówi, odmienia się go przez wszelkie przypadki, to przede wszystkim to, że daliśmy sobie wmówić, że możemy się niczym nie zajmować. Nie? Czyli możemy scedować nasze obowiązki, zostawić odpowiedzialność i po prostu...
Czyli ruch mężczyzn Świętego Józefa to taki ruch kryzysowych mężczyzn, którzy szukają...
Nie, myślę, że nie. Bardzo często... Przepraszam, kiedyś właśnie najbliższej takiej definicji nas była Gazeta Wyborcza, która opisała jedno z naszych spotkań, że to jest spotkanie sfrustrowanych panów, tak? Myślę sobie, że to nie idzie w tym kierunku i tak naprawdę my poszukując tego, kim mężczyzna jest, czy kim powinien być w Bożym planie, czy w Bożej wizji, nie robimy tego przez poziom frustracji, czy przez poziom jakiegoś takiego...
Czyli ruch zrodził się z kryzysu męskości mężczyzny, czy zrodził się
nie.
Z tego, że znalazła się grupa mężczyzn, którzy znają swoje powołanie, znają swoją misję, znają swoją rolę?
Moja odpowiedź to będzie żadne z powyższych. Dlatego mam przekonanie, że ruch zrodził się bardziej z tego, że Pan Bóg upomniał się o nas mężczyzn i Pan Bóg gdzieś w nas złożył pragnienie. Więc jeżeli pytają się nas, a pytają się nas, czy jesteśmy odpowiedzią na kryzys, albo czy jesteśmy odpowiedzią na gender, to jeżeli tak jest, to nie jest nasza odpowiedź. Więc jeżeli jesteśmy odpowiedzią na problemy dzisiejszego świata, to jest to Boża odpowiedź i tej wersji chcę się trzymać i mam przekonanie, że tak jest.
Panie profesorze, powołanie do męskości, co to znaczy?
Piękny temat i jak zawsze dziękuję za możliwość obecności w tej audycji, w tym studio i dziękuję Ojcu, że taki właśnie temat nam zaproponował. Ja bym chciał na wstępie jeszcze tylko króciutko do tego, co się na samym początku powiedział, przedstawiając nas jako przedstawicieli ruchu, ale użył przymiotnika określenia raczkującego. No, ruch mężczyzn Świętego Józefa chyba nie jest aż tak raczkujący, bo w Polsce już około 12 lat się rozwija, a w Stanach Zjednoczonych od kilku dekad i rozwija się bardzo dynamicznie. Tu chcemy powiedzieć, że to nie jest tak, że jesteśmy jakąś tam garstką kilkunastu, czy nawet nie kilkudziesięciu, ale jesteśmy naprawdę grupą już kilku tysięcy mężczyzn w ramach tego ruchu zrzeszonych w ogromnej ilości miejscowości w Polsce i również w bardzo dużej ilości miejsc w polskich parafiach za granicą. Potwierdzam, ponieważ również mam przyjemność uczestniczyć w formacji właśnie mężczyzn w tych polskich parafiach. Natomiast co do tego powołania, jechałem dzisiaj 4 godziny, więc też przez moment, kiedy wybrzmiała zachęta do udziału w programie i ten temat wybrzmiał po raz kolejny, tak mocno do mnie dotarło. I najpierw taka jedna moja wewnętrzna odpowiedź mi się pojawiła, że powołanie mężczyzny jest takie samo jak powołanie kobiety. Jest dokładnie takie samo, jest tożsame z tym powołaniem kobiety. I tutaj się od razu odwołuję do ulubionego mojego fragmentu 27 wersetu pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i kobietę. Oczywiście jesteśmy stworzeni jako osoby ludzkie, jako istoty ludzkie w różnorodności płci, ale główne, najważniejsze powołanie jest to samo. Jako, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo Pana Boga, to naszym powołaniem jest rozwijać w sobie to podobieństwo. Jako, że Bóg jest miłością, to naszym powołaniem jest rozwijanie miłości. To jest pierwsze główne powołanie i zarówno dotyczy wszystkich mężczyzn i wszystkich kobiet. Natomiast nie można też tego nie zauważyć, że stworzył mężczyznę i niewiastę, więc po pierwsze w różnorodności płci, ale po drugie, i to jest niezwykłe dla nas, szczególnie którzy zarówno jak i Andrzej żyjemy w małżeństwie, w różnorodności płci, która daje nam tę możliwość komplementarności, jak to się mówi, tego przepięknego uzupełniania się, co oczywiście, i to też jest niezwykłe, rodzi zawsze, zawsze takie fajne, wyjściowe, naturalne napięcie, bo zupełnie inaczej rzeczywistość postrzegamy my mężczyźni, zupełnie inaczej tę rzeczywistość postrzegają kobiety. I to też jest Boży zamysł, że w tej różnorodności jest to piękne uzupełnianie się i to piękne właśnie takie fajne napięcie. I tu już możemy mówić, że nasze powołanie jako mężczyzn już tak szczegółowo właśnie ze względu na tę różnorodność troszeczkę się różni od powołania niewiast i to precyzujemy. I to, co ja przede wszystkim dostrzegam w takich dwóch wymiarach, No pierwszy wymiar taki czysto wyjściowy, ludzki, to jest ten, że mężczyzna ze względu na wielorakie predyspozycje i uwarunkowania ma przede wszystkim zapewniać poczucie bezpieczeństwa, tak bardzo szeroko rozumiane, poczucie bezpieczeństwa, a nasze niewiasty, nasze żony, nasze kobiety, nasze córki naprawdę tego od nas oczekują, abyśmy to my byli tymi, którzy zapewnią to poczucie bezpieczeństwa, więc to jest bardzo ważne powołanie. Natomiast jest jeszcze to drugie powołanie, tak bardzo przez Biblię potwierdzone, że powołanie mężczyzny, i tutaj czasami się kobiety nawet burzą, nie wiem, jaka będzie reakcja nawet dzisiaj w telefonach. Zapraszamy panie do tego, żeby się też włączyły poprzez telefony do tej audycji. Bardzo ważnym powołaniem mężczyzny, głównym powołaniem mężczyzny jest reprezentowanie Pana Boga. To mężczyzna jest odpowiedzialny za życie religijne rodziny, a więc małżeństwa i dzieci, a więc to mężczyzna jest reprezentantem Pana Boga w rodzinie. A więc to mężczyzna jest z jednej strony reprezentantem też tego wszystkiego, co Pan Bóg nam przekazał i przedstawia w objawieniu, począwszy od dekalogu, jak i cała nauka Ewangelii, ale mężczyzna jest też tym, który jako reprezentant tych treści jest najpierw realizatorem, jest świadkiem, a więc to reprezentowanie Pana Boga to też jest pokazywanie, zobaczcie, to są czasami bardzo trudne i bardzo wymagające treści, ale to nie jest teoria i to nie jest ponad nasze możliwości. Ja tym żyję, spójrzcie na mnie, ja jako ojciec oczekuję, ale ja też tym żyję. Więc to jest powołanie, wobec którego, można się przestraszyć.
Z tego przywileju wypływa też potężny obowiązek.
Tak, właśnie dlatego mówię, można się przestraszyć.
Miłowania kobiety, miłowania żony, tak jak miłuje Pan Bóg ludzkość, jak miłuje Chrystus Kościół, prawda?
Tak, to się odnosi zarówno do miłości małżeńskiej, jak i do miłości ojcowskiej. I bardzo często spotykamy poranione młode osoby, które tak naprawdę nie doświadczyły ojca, który ich kocha, który ma dla nich czas, który poświęca swoje życie dla nich. I to jest duże zranienie, które takie młode osoby niosą całe życie ze sobą. Mało z tego, to przekłada się na relacje z Bogiem Ojcem. Bo jeżeli nie mamy relacji z ziemskim Ojcem, który jest obrazem Ojca Niebieskiego, no to gdzieś ten Ojciec Niebieski staje się daleki, staje się obcy, staje się gdzieś za barierą schowany, tak? Więc to jest bardzo duża odpowiedzialność.
Powołanie do męskości to temat, który dziś podejmujemy. Myślę, że wielu spośród nas zadaje sobie takie pytanie i tutaj w studiu i myślę, że przy radioodbiornikach, czy też przed telewizorami, bądź ci, którzy oglądają nas za pomocą internetu. No, powołanie do męskości, czyli mężczyźni, wiadoma sprawa, bo mówimy o męstwie zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a tutaj mamy o powołaniu do męskości, czyli sprawa tyczy się mężczyzn. No i gdzie są ci mężczyźni? Gdzie można ich odnaleźć? Jakie przymioty powinien posiadać taki mężczyzna, o którym powiemy, że rozpoznał swoje powołanie do męskości, realizuje je, mimo wiadomo ludzkiej ułomności, ale realizuje, umie powstać tam, gdzie upadł. I powiem, panie Andrzeju, niezależnie od tego, jakiego miał ojca ziemskiego.
Tak.
Znaczy, bo łaska jest jednak wyzwalająca i praca nad sobą, informacja tak. zobowiązuje, niezależnie od tego, z jakiego gniazda wypadliśmy, czy z jakiego domu wyfrunęliśmy, prawda?
Niestety muszę to stwierdzić z wielką przykrością. Nie mamy pieczątki mężczyzna, którą możemy przybić każdemu i powiedzieć, to jest prawdziwy mężczyzna. Tak? Nie mamy takiej pieczątki. I myślę sobie, że odkrywanie swojej męskości, wzrost w męskości, to jest zadanie na całe życie, które odkrywamy, w którym możemy wzrastać, które w jakiś sposób prowadzi nas do bycia coraz bliżej, coraz bardziej poddanym, coraz bardziej oddanym Bogu i coraz bardziej podobnym do Niego.
Ale wiemy, Panie Andrzeju, że na przykład 7- czy 8-letni syn, tato, czy ja jestem już mężczyzną, czy jeszcze nie? I tata co odpowiada?
Biologicznie na pewno, tak? Biologicznie na pewno, natomiast...
Tato, to kiedy stwierdzisz, że jestem mężczyzną? Za 10 lat czy za 20?
No, myślę sobie, że nie mamy, trochę nam brakuje kulturowo takiego momentu, w którym możemy powiedzieć, to już jest naprawdę mężczyzna, tak? Kiedyś, dawniej, tym elementem był jakiś taki, nie wiem, inicjacja męska, takie przejście, która tak naprawdę musi wiązać się z jakimś bólem, z jakimś doświadczeniem trudu, z jakimś doświadczeniem sprawdzenia siebie, tak? Trochę się nam to zgubiło. W tym momencie tym sakramentem dojrzałości jest bierzmowanie. Tak? Więc to jest ten moment, kiedy wiemy, że młody człowiek bierze za siebie odpowiedzialność i powinien być już uformowanym człowiekiem zdolnym do samodzielnego życia, samodzielnej odpowiedzialności za siebie i za tych, których Pan Bóg nam powierza. No nie wiem, czy tak jest. Bardzo chcielibyśmy, ale wydaje mi się, że mamy tutaj jeszcze bardzo dużo do zrobienia jako społeczeństwo, żeby bierzmowanie nie było sakramentem pożegnania z Kościołem, tylko sakramentem przyjęcia odpowiedzialności w Kościele.
Tak, pan profesor?
Wracając do pytania, przymioty mężczyzny. Nie jest łatwe to w dzisiejszej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, żeby jakoś nawet je sprecyzować, gdzieś dostrzec, gdzieś je wybrać, wydobyć, bo rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem wartości, z kryzysem wiary, z kryzysem Kościoła i to tak szeroko w naszej cywilizacji Zachodu. Przecież nie jesteśmy w stanie zaprzeczyć temu, ale też mamy do czynienia z kryzysem męskości i różne się powody podaje, z czego to może wynikać, no ale to jest faktem. I teraz w moim przekonaniu to też nam pomaga w tym nasz ruch mężczyzn świętego Józefa. Trzeba szukać, żeby odkrywać te przymioty, trzeba szukać tych wzorców nieomylnych. No jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że my akurat możemy w tej naszej przestrzeni wiary chrześcijańskiej, katolickiej czerpać z Pisma Świętego. I tu mówię o moim osobistym doświadczeniu. Ja też przecież nie powiem, że zostałem jakoś idealnie ukształtowany właśnie na takie warunki, jakie wokół nas są, jeśli chodzi o tę moją męskość. Ale kiedy ponad 35 już lat temu rozpocząłem czytanie Pisma Świętego i od tamtej pory czytam je nieprzerwanie, tylko dlatego, że po prostu uwielbiam to, kocham to, z miłości staram się utrzymywać codzienny kontakt z Pismem Świętym, to bardzo szybko to odkryłem właśnie, że przecież tam odnajduję ogromną ilość fantastycznych bohaterów, właśnie takich konkretnych przykładów męskości. No Stary Testament ma ogrom takich postaci. Dochodzimy też do Nowego Testamentu. Ja bardzo szybko, również jako mężczyzna, ojciec, odkryłem dla mnie takie wzorce męskości i ojcostwa w postaci, w osobie Tobiasza ojca, Tobiasza seniora. No powalało mnie to i ciągle powala, jak czytam Księgę Tobiasza, jak on najpierw tak pokornie o sobie mówi, że zawsze chodził drogami prawdy, mimo uwarunkowań też wyjątkowo trudnych, bo przecież byli na zesłaniu w niewoli asyryjskiej, gdzie za to, co on robił, pochówek właśnie tych zabitych Izraelitów, groziła kara śmierci, on robił to, ale tak szeroko, był wierny rzeczywiście tym prawdom wiary ojców, i pokazywał to środowisku, ale nade wszystko synowi. Dla syna to było zupełnie normalne, że ojciec jest prawdziwy w znaczeniu takim, że zna te prawdy i żyje tymi prawdami. I w pewnym momencie, i też polecam to wszystkim ojcom wszem i wobec wszędzie się też spotykam, żeby sobie przeczytać 4 rozdział Księgi Tobiasza, gdzie Tobiasz ojciec woła syna i przedstawia mu taki katalog, taki zestaw wartości i treści i przesłania, którymi ma się syn
kierować, ale wyszczególnia, recytuje mu, że tego właśnie od niego oczekuje. Niezwykła jest aktualność tych wszystkich podpowiedzi ojca. Tylko że w tym momencie, kiedy ojciec do niego mówi, taka mowa ojcowska, nie taka mowa moralizatorska, synu, oczekuję od ciebie, żebyś tego i tego zachowywał, żebyś tym się kierował, żebyś tak postępował, to syn nawet przez ułamek sekundy nie był w stanie zakwestionować i pomyśleć, no wiesz, tata, ty mówisz, żebym ja to robił, ale ty przecież sam tym nie żyjesz, co jest dzisiaj ogromnym problemem w tym budowaniu autorytetu ojca. Właśnie dlatego przez ułamek sekundy nie mógł syn tak pomyśleć, bo ojciec rzeczywiście taki był. Był krystaliczny, był prawdziwy. To, co wyznawał, tym żył i potem to, co synowi przekazywał, też tym żył. I drugą taką postacią dla mnie jest Hiob. To jest ciekawostka, nie? Bo traktat o cierpieniu, ale w prologu jest bardzo ważne przesłanie. 10 dzieci, 7 synów, 3 córki i też taka ciekawa informacja, że oni bardzo często się spotykali na ucztach, ucztowali, a ojciec codziennie po takiej ich młodzieńczej imprezie wstawał i składał ofiary, myśląc, mówiąc w swym sercu, może zgrzeszyli, to ja w takim razie Pana Boga za to przepraszam. Nie? Zobacz, jaka niezwykła postawa ojca odpowiedzialnego, który bierze na siebie właśnie też tą odpowiedzialność za to, jak dzieci postępują i Pana Boga w imieniu dzieci przeprasza. Ale dochodzimy do Nowego Testamentu, no i tu rzeczywiście pojawia się postać świętego Józefa. Jakby ktoś pytał, jakie mają być cechy prawdziwego mężczyzny, to proszę popatrzeć, ile możemy z tego wydobyć. Ale to, co dla mnie, a to już jest subiektywne, to, co dla mnie było skarbnicą, kopalnią, do dzisiaj jest, to jest właśnie męskość Jezusa. To jest też to bardzo ważne, to jest jedna z moich książek też, Jezus wzorem i źródłem mocy dla mężczyzny, bo to jest obraz mojego osobistego doświadczenia. Kiedy ja sobie to pytanie zadawałem, czy ja mogę znaleźć w Jezusie właśnie te cechy prawdziwego mężczyzny, ołówek do ręki, wszystkie 4 Ewangelie pod tym kątem i podkreślałem właśnie takie męskie cechy Jezusa, jak sobie to potem zestawiłem i zanalizowałem, to doszedłem do bardzo prostego wniosku. Wszystko. Po prostu jest wszystko. Cały ideał męskości. Problem jest tylko w tym, żebyśmy kapeczkę jakby dalej się posunęli w naszym postrzeganiu Jezusa. Owszem, Bóg Wszechmogący, ale jedyna osoba spośród 3 osób boskich, jedyna o 2 naturach. O naturze ludzkiej, 100% Bóg, 100% człowiek i o naturze boskiej, 100% Bóg. Tylko że to doprecyzowanie dla nas mężczyzn jest bardzo ważne, że w naturze ludzkiej 100% człowiek, mężczyzna. Popatrzcie, jak mało się o tym mówi. Jezus to mężczyzna. Ja do mężczyzn w nauczaniu właśnie tak mocno to wyakcentowuję. Panowie, jak klęczysz przed Najświętszym Sakramentem i chcesz się pomodlić, porozmawiać z Jezusem, coś z Jezusem skonsultować, to najpierw sobie jakby w świadomości uruchom, z kim ty rozmawiasz? Z Panem Bogiem? No to przepraszam, może z tego wyjść no, duszek Kacperek, chmurka, tak? Mów konkretnie, Panie Jezu, ty jesteś mężczyzną, ty jesteś Bogiem, ale również masz naturę, masz naturę ludzką, a w tej naturze ludzkiej jesteś mężczyzną.
Możesz porozmawiać.
I wtedy, dokładnie, wtedy jest właśnie ta niezwykła dla nas mężczyzna. Ja nie wiem, co o tym myślą kobiety, ja to zostawiam, ale dla nas jest właśnie ta niezwykła, jedyna wartość, bo to jest rozmowa wówczas mężczyzny z mężczyzną, rozmawiasz jak mężczyzna z mężczyzną, czyli krótko i na temat. Krótko i na temat, konkrety. Niemniej, tych cech u Jezusa jest ogrom. I pierwsza cecha, którą ja wydobywam i którą zawsze podkreślam najmocniej, która mi imponowała, to jest po prostu pełnienie woli Ojca. To jest 4 rozdział Ewangelii Janowej, to spotkanie z Samarytanką, że przyszedł, moim pokarmem jest pełnienie woli Ojca, ale za chwilę ogrójec, nie? Ojcze, jeśli jest taka Twoja wola, to odbierz, odsuń ten kielich, to cierpienie. Ale nie moja, ale Twoja wola. Już tak do końca podkreśla nam. I to jest, popatrzcie, jakie konkretne dla nas przesłanie. Na czym polega prawdziwa męskość? Właśnie na tym, żebyś wierząc w swoje siły, w swoją moc, w swoje wartości, w swoje wykształcenie, w swoje umiejętności, proszę bardzo, jak jestem zdolny, jak jestem przedsiębiorczy, jak jestem pomysłowy, żebyś z tym wszystkim przyszedł do Kościoła, padł na kolana.
Rozmawiamy dzisiaj o powołaniu do męskości. Można powiedzieć, że ten fragment teraz to jest taka dobra katecheza dla mężczyzn, co robić, gdzie szukać wzorców. Natomiast wiemy, że no, podziwiam panie profesorze i rozumiem, że tutaj samoocena zawsze była taka realna i właściwa samego siebie w kontekście czytanej lektury i postaw, które zapisane są w Starym czy to w Nowym Testamencie, łącznie z Jezusem Chrystusem, ale czasem mam takie wrażenie, że hipochondryk za chwilę odnajdzie w sobie wszystkie bóle, wszystkie choroby, wszystkie niedoskonałości tej ofiary, czy tej postaci, o której czyta. Natomiast ktoś, kto jest zbyt mocno zadufany w sobie, wszystkie pozytywne cechy przyjmie do siebie, gdzie jest moment na formację, to jest pierwsze pytanie, a jednocześnie gdzie szukać kogoś, kto pomoże nam zweryfikować, bo wiemy, że weryfikacja jest nie taka osobista. Ja sam o sobie niewiele mogę często powiedzieć i nie powinienem być sędzią we własnej sprawie.
No mogę powiedzieć,
lepiej, że ktoś mnie oceni, pomoże mi w ocenie. Ale jeszcze druga kwestia, ponieważ troszeczkę mówimy tak, że trudno powiedzieć, czy ktoś jest mężczyzną już, czy nie jest. A jednak w zależności od tego, czy to mówi kobieta o mężczyźnie, czy mężczyźni mówią o danym mężczyźnie, mówią on jest męski. Albo nie, on nie jest męski. Czyli potrafimy stwierdzić, że ktoś jest męski, bądź nie jest męski. I to niezależnie, czy to mówi płeć piękna, czy to mówi płeć odważna, oby jak najbardziej odważna. Prosimy.
Ciekawe zestawienie, płeć piękna i płeć odważna. Jeśli chodzi o to miejsce wzrostu, o to miejsce konfrontacji, to zdecydowanie, jednoznacznie i bardzo konkretnie muszę powiedzieć, że to są małe grupy. To są małe męskie grupy. To są takie miejsca, gdzie możemy odważnie i otwarcie mówić prawdę do siebie nawzajem. To znaczy,
jak dobrze, grupa, zgadzam się, bo to są takie doświadczenia nasze, grupa mała. Natomiast w grupie małej jaki stopień znajomości musi być, żebym ja był w stanie uwierzyć, że grupa chce dla mnie dobra, że mnie zna, że mówi autentycznie, nie ocenia mnie powierzchownie.
Znaczy ja mam takie przekonanie, że najlepszą grupą małą to jest grupa dwuosobowa.
Czyli trzeba mieć przyjaciela.
Trzeba mieć przyjaciela, takiego, co do którego mam zaufanie, co do którego wiem, że on chce mojego dobra i też takiego, któremu daję prawo do tego, żeby mnie konfrontował. Żeby powiedział mi, przepraszam, robisz głupotę, albo przyjacielu, usuń tą belkę, bo nie widzisz, że tak powiem.
Tak.
Przerysowujesz tą tość błą u swojego brata, tak? Usuń swoją belkę, a wtedy zobaczysz, będziesz mógł coś powiedzieć więcej. Nie? Więc myślę sobie, że to jest przykład, który nam mówi, że potrzebujemy kogoś, kto ma prawo konfrontować moje życie, kto ma prawo zadać mi trudne pytanie, kto ma prawo sprawdzić mnie, na ile faktycznie jestem integralny, czyli żyję tym, co głoszę, postępuję tak, jak chcę, żeby inni postępowali. Tak? Bo mamy w Piśmie Świętym przykład ludzi, którzy narzucali ciężary, a sami palcem nie kiwali, by je podnieść. Pan Jezus to bardzo dosadnie nazwał. Myślę sobie, że bardzo często jest ryzyko takie, że sami tacy staniemy się. Dlatego potrzebujemy kogoś, kto ma prawo konfrontować moje życie. Ale żeby to miało miejsce, naprawdę musimy mieć do siebie zaufanie. I z całym szacunkiem, ale grupa kilkudziesięcioosobowa nie jest w stanie zbudować takiej relacji, by mieć do siebie takie zaufanie, by mówić sobie szczerze, dobitnie, konkretnie, dosadnie prawdę do naszego życia. Więc dlatego w moim przekonaniu relacja dwóch osób, może trzech, to jest relacja, w której można budować wzajemną odpowiedzialność.
Czy mężczyzna męskość swoją powinien konfrontować z przyjacielem, czy może, można do tego dopuścić kobietę? I wtedy kto może być taką kobietą?
Tak, to jest pytanie trudne, tak? Kiedyś byłem na spotkaniu domowego kościoła. Pozdrawiam tą grupę, która być może jest tutaj z nami, gdzie opowiadałem o tym, jak działamy, o co chodzi w formowaniu do męskości i tak dalej. Było bardzo ciekawe spotkanie i w pewnym momencie zgłosił się jeden pan, który powiedział, ale my tutaj w domowym kościele, pozdrawiam w ogóle domowy kościół, w domowym kościele idziemy do nieba parami, tak? To troszczymy się o swoją formację nawzajem i właściwie moja żona i ja, to wystarczy, nie potrzebuję niczego więcej, tak? Zaraz zgłosił się drugi pan, który powiedział dokładnie tak samo, ja tutaj muszę się zgodzić z moim przedmówcą, tracimy tutaj czas, bo dla nas w domowym kościele wystarczy relacja z żoną, nie potrzebuję niczego więcej. Trzeci zgłosił się, powiedział dokładnie to samo, ale w pewnym momencie cały ten ciok przerwała jedna kobieta. Jeżeli nas ogląda, to pozdrawiam, dziękuję za ten głos. Wtedy podniosła rękę i powiedziała, ja muszę powiedzieć, że mój chłop powinien tam pójść, tak? Zaraz zgłosiła się druga i mówi, mój też powinien, trzecia, mój też powinien. Dlatego ja na początku powiedziałem o tym, że kobiety widzą więcej niż my.
Czy to znaczyłoby, że mężczyźni boją się konfrontacji swojej męskości z drugim mężczyzną?
Myślę, że tak.
Czy swojego męstwa?
Myślę, że w jakimś sensie się boimy tej konfrontacji, tak? I dużo łatwiej się czujemy w sytuacji, kiedy nie mamy nikogo do konfrontacji. Kiedyś, no teraz już 7 lat temu, robiliśmy przez wakacje taki warsztat. To warsztat nazywał się BMW. Mężczyźni lubią BMW, tak? BMW to były bardzo męskie wakacje. Atakowaliśmy naszą czystość, tak? Więc mieliśmy dobrą książkę, która o tym mówiła. I kiedyś na jednym spotkaniu właśnie tego warsztatu przyszedł jeden z naszych braci i powiedział, wiecie co, no ja mam problem. A jaki problem? Wiecie, bo dostałem w twarz od żony. Naprawdę? A za co? Bo przeczytała tą książkę. Ja miałem więcej szczęścia. Moja żona też tą książkę przeczytała i przyszła i zadała mi pytanie. Powiedz mi, czy ty naprawdę tak myślisz? Więc ja myślę sobie, że w takim temacie jak czystość, tak, jak sprawy seksualne, tak, nasze patrzenie, nasze rozumienie jest diametralnie różne. To jest zupełnie inny świat. I z całym szacunkiem dla mojej żony, z całym szacunkiem dla kobiet, kobieta w tym temacie mnie nie jest w stanie skonfrontować.
Skonfrontować, zrozumieć,
skonfrontować.
Tak.
Skonfrontować.
Tak,
I to dla mnie był bardzo mocny dowód na to, że mężczyzna potrzebuje drugiego mężczyzny. Do tego, żeby skonfrontować te tematy, których nie jesteśmy w stanie z żoną skonfrontować. Kiedyś byliśmy w Rzymie w listopadzie zeszłego roku na takiej międzynarodowej konferencji męskiej i byli tam bracia Holendrzy, którzy powiedzieli, że ich doświadczenie jest takie, że jeżeli mężczyźni się spotykają ze sobą, mogą szczerze rozmawiać. Ale jeżeli pojawi się w gronie jedna kobieta, to mężczyźni zamieniają się na koguty. Tak? Zaczynają walczyć, zaczynają imponować, zaczynają udawać. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Naprawdę głęboko, szczerze, konkretnie jesteśmy w stanie się skonfrontować tylko w męskim gronie.
Bardzo gorąco dziękuję. Pozostaje nam jeszcze ta kwestia, ale tu widzę, że pan profesor ponotował wiele spraw do tego tematu, ponieważ nota o tym rozróżnianiu. Czy jesteśmy w stanie, no powiedzmy komuś bliskiemu, tutaj rozmawialiśmy o synu, prawda, powiedzieć mu, słuchaj, no jesteś mężczyzną, bo to, co robisz, jest męskie albo i niemęskie, prawda, taka pomoc ojca, bo na pewnym etapie rozwoju to będzie... Albo trener, mówimy o trenerze, ktoś, kto fascynuje młodego chłopaka, albo mówimy wprost, że no taką rolę powinien odgrywać ojciec.
Zdanie ojca jest kluczowe dla dziecka, dla syna, dla córki. Dla syna z całą odpowiedzialnością muszę powiedzieć, że tak. Jezus, jako ten doskonały wzór męskości, potrzebował usłyszeć od ojca, jesteś moim synem umiłowanym, w którym mam upodobanie. Miało to miejsce 2 albo nawet 3 razy w Piśmie Świętym, gdzie Jezus usłyszał od Ojca, jesteś moim synem umiłowanym, w którym mam upodobanie. I to jest pytanie do wszystkich ojców, którzy nas oglądają, czy twój syn, czy twoja córka to słyszy od ciebie? Czy jesteś w stanie powiedzieć, jesteś moim umiłowanym synem? Czy jesteś w stanie powiedzieć, kocham cię i jestem z ciebie dumny? I to jest to pozytywne wzmocnienie, które każde dziecko potrzebuje. To jest to pokazanie, że naprawdę masz wartość. Że ja jako ojciec to doceniam, widzę i wspieram cię w tym. Dzieci tego bardzo potrzebują. Pan Jezus tego potrzebował. Doskonały człowiek, doskonały Bóg. Potrzebował takiej...
Potrzebowali tego słowa ci, którzy
to słyszeli.
Przy tak, Jezusie Chrystusie.
Tak, prawda? Tak. Natomiast ja mam przekonanie, że to docenianie i potwierdzanie dobra, które odkrywamy w naszych dzieciach, no jest kluczem do tego, żeby dzieci wzrastały.
Panie profesorze?
Ja bardzo dziękuję Andrzejowi też za to, że nawiązał, przedstawiając bardzo ładny przykład, do domowego kościoła, do formacji domowego kościoła. Dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że wraz z Jolą jesteśmy we wspólnocie domowego kościoła, będąc 38 lat małżeństwem, 34, już ponad 34 lata w domowym kościele. A więc to była dla mnie ta pierwotna wspólnota i w momencie, kiedy ojciec zadawał to pytanie, w jaki sposób możemy ewentualnie korygować ten nasz rozwój w kierunku męskości, czy w ogóle nasz rozwój duchowy, żeby nie wpaść w jakiejś skrajności, czy nawet właśnie w jakąś pychę, no to niewątpliwie jakakolwiek wspólnota daje taką możliwość. Bliżej się poznajemy i ktoś wtedy może z większą odwagą mi powiedzieć, że według jego oceny w mojej postawie są jakieś rzeczy, nad którymi powinienem pracować. Więc każda wspólnota daje taką możliwość. I teraz, będąc w tym domowym kościele tyle lat, cały czas będę podkreślał, jak ogromne są to walory dla rozwoju duchowości małżeństwa właśnie. Ale na pewnym etapie mojego życia, naszego życia, pojawiła się właśnie ta idea ruchu mężczyzn świętego Józefa. I wtedy w taki naturalny sposób odczułem, że to jest dla mnie, że rozwój duchowy w przestrzeni duchowości małżeńskiej we wspólnocie domowego kościoła jest niezwykle ważny, ale to jest jeszcze krok jakby tak głębiej i dalej w kierunku, który będzie tworzył mocny fundament właśnie do tego, żebym ja był jeszcze lepszym mężem i jeszcze lepszym ojcem. I dlatego łączę to, staram się to łączyć. Natomiast Andrzej tutaj mówił o tym, że najlepszym, takim optymalnym układem jest to, żeby mieć przyjaciela, ale ja też dostrzegam, odkąd też należy do grupy mężczyzn świętego Józefa w mojej miejscowości. Tak regularnie nas się spotyka kilkunastu, że nawet samo to spotykanie się właśnie w grupie tych kilkunastu mężczyzn bardzo, bardzo dużo daje. W oparciu właśnie o podręcznik, który ojciec tam przed sobą ma, drogowskazy, pytania.
Jak być katolickim mężczyzną we współczesnym świecie.
To jest taki konspekt do spotkań, pytania. Wszyscy się wypowiadają. Oczywiście każdy ma też prawo powiedzieć o swoich problemach i poprosić o tą pomoc, żeby wesprzeć go poprzez słowo albo jakieś inne wsparcie też modlitewne, ale też każdy ma prawo powiedzieć, że w moim zachowaniu według niego właśnie jest coś, co powinienem zmienić. Niezwykła jest wartość, tak jak tutaj właśnie Andrzej to podkreśla, jak sami mężczyźni się spotykają ze sobą i rozmawiają o Panu Bogu i też rozmawiają o naszych codziennych problemach małżeńskich, ojcowskich i też społeczno-politycznych, dlaczego nie? To ma wyjątkową wartość.
Bardzo ważne jest tutaj zachowanie pewnych takich zasad w tym dzieleniu, zasad w budowaniu małej grupy po to, żeby naprawdę stworzyć przestrzeń bezpieczeństwa. Tak? Więc musi być zaufanie, musi być poufność.
Wymaga czasu, tak? Bez wątpienia, żeby to zaufanie zbudować. Ale jak się wystartuje, to potem się w taki naturalny sposób dostrzega niesamowite wartości i stara się jakby wnosić coś ze swojej strony, żeby chociażby właśnie to zaufanie się rozwijało i budowało. Nie spotkałem, słuchajcie, wszędzie, gdzie mam przyjemność bywać właśnie w tych grupach mężczyzn świętego Józefa, nie spotkałem jeszcze jakiegoś takiego głosu, gdzie ktoś by powiedział, że po wejściu do tej grupy rozczarował się, wręcz odwrotnie. Właśnie cały czas jest to podkreślane, że ze względu na to, że jest się w małżeństwie, że jest się w ojcostwie, to ze spotykania się z mężczyznami czerpie się tak ogromną siłę i motywację też i takie wsparcie do tego, żeby realizować właśnie te...
Ruch mężczyzn świętego Józefa, za chwileczkę kolejne pytania. Drodzy Państwo, zapraszam do współtworzenia naszego programu. Telefony do studia 56 657 0011 lub 0012, 48 56 657 0013 lub 0014 dla zagranicy i w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400, powołani do męskości, do tematu, który dziś podejmujemy. Bo kolejne pytanie brzmi tak. Ruch mężczyzn świętego Józefa jest ruchem tylko dla mężczyzn żyjących w małżeństwie, czy również dla kawalerów?
Znaczy, mamy i takich, i takich. To znaczy, mamy mężczyzn żyjących w małżeństwie, mamy kawalerów, mamy młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa, ale mamy też takich, którzy z jakichś powodów są samotni, albo mamy też takich, którzy z jakichś powodów są teraz samotni, bo zostali sami, bo małżeństwo się rozsypało. Niestety mamy też takie sytuacje i ja naprawdę nie życzę nikomu, żeby...
No ale są. Przed nikim się drzwi nie zamyka,
tak,
absolutnie.
Natomiast ja chciałem jeszcze trochę wrócić do tego, o czym tutaj Mieczysław mówił. Mianowicie ruch mężczyzn świętego Józefa nie jest konkurencją dla żadnej innej
grupy, tak tutaj nie
informacji.
Mówi. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Telefon.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Rozmawiamy dzisiaj o męskości, o powołaniu do tego, żeby być mężczyzną, czyli później odpowiedzialnie założyć rodzinę. No niektóre osoby wybierają samodzielne życie, ale no tam, gdzie jest właśnie wspólnota rodziny założona, potrzebna jest jakaś większa ilość ludzi, potrzebna jest jakaś stabilizacja i do tego, żeby dojrzeć do męskości, no to trzeba przejść jakiś etap w życiu rozwoju człowieka, zdobywania wiedzy. Najważniejsze oczywiście jest, żeby się zbawić, czyli żeby posłuchać Pana Boga i żyć po Bożemu. Ale teraz mówili panowie o tym, że właśnie jest jakaś taka walka, w koguty się ludzie zamieniają. Czy ludzie mają, mężczyźni, kobiety w sobie taką jasność ducha? Czy potrafią rozróżnić między tym, co jest złe, tym, co jest dobre? Czy się kierują nauczaniem, które ich doprowadzi do mądrego myślenia? Czy słuchają różnych nauczycieli, podpowiadaczy, doradców, ekspertów? Czy kierują się Pismem Świętym, w którym Pan Bóg mówi, co jest dobre, co jest złe, żeby stać się mądrym ojcem jak Józef, odpowiedzialną matką jak na przykład Maryja? Czy znamy nauczanie Jana Pawła II, nauki społecznej Kościoła, które pozwoli nam
Panie
na
Piotrze,
to, żeby
bardzo dużo pytań, bardzo dużo pytań. No nie prowadzimy my osobiście Instytutu Socjologicznego, czy nie jesteśmy kimś, kto za chwileczkę przeprowadzi sondaże na ten temat. Nas bardziej interesuje, co zrobić, by mężczyźni, czy to kobiety, czytali Pismo Święte, żyli sakramentalnie, żyli po katolicku. Tym bardziej, że dzisiaj powołani do męskości. Zastanawiamy się, jak być katolickim mężczyzną we współczesnym świecie. No, pytań możemy stawiać bardzo, bardzo dużo.
Myślę sobie, że są etapy rozwoju i myślę sobie, że tym fundamentem, podstawą, najważniejszą rzeczą, którą jako mężczyźni musimy odkryć, to jest relacja z Panem Jezusem, relacja z Bogiem. To jest przyjęcie Jezusa i Maryi do swojego życia, tak jak święty Józef. Święty Józef miał świetny plan dla swojego życia, już wszystko miał poukładane, tylko zaimplementować, tak? Tylko wdrożyć, ale Pan Bóg w nocy powiedział nie. Powiedział mu nie, nie bój się wziąć Maryi i dziecka do swojego życia. I myślę sobie, że to jest wyzwanie dla mężczyzn dzisiaj. Nie bój się wziąć Jezusa i Jego Matkę do swojego życia. Bo to jest święty Józef. To jest święty Józef. To jest zbudowanie relacji z Bogiem, to jest zbudowanie relacji z Jezusem i to jest przyjęcie Maryi jako Matki dla naszego życia. I Bóg mówi do Józefa, nie bój się. I myślę sobie, że to jest wyzwanie dla każdego dzisiaj mężczyzny. Nie bój się wejść w relację z Panem Bogiem i przyjąć Boga do swojego życia. I to jest fundament. I ten fundament to jest oczywiście Słowo Boże. I trudno znaleźć tutaj inne źródło. A drugi fundament to jest katechizm Kościoła katolickiego, który jest dla nas wykładnią Słowa Bożego, który pozwala nam przez pryzmat też tradycji nauczania Kościoła zrozumieć Słowo Boże. I dlatego drogowskazy, jako ten nasz materiał formacyjny, to jest 52 spotkania, z których każde opiera się na tych dwóch źródłach. Każde spotkanie zaczyna się od tekstów Słowa Bożego i od tekstów katechizmu Kościoła katolickiego. I dopiero na bazie tego budowana jest historia, która jest podstawą do dyskusji. Potem mamy 7 pytań po to, żeby opowiedzieć sobie historię naszego życia, naszego doświadczenia w tym temacie. A to, co jest dla mnie najważniejszym elementem każdego spotkania, to jest zadanie domowe.
Mamy wędkę, mamy haczyk, mamy jezioro, mnóstwo mężczyzn w tym świecie. Gdzie zarzucać, jak zarzucać, żeby wyłowić i tą drogą poprowadzić? Jakie są metody i sposoby teraz, by dotrzeć do mężczyzn? Bo znowu pan Piotr zadawał mnóstwo pytań, prawda? Mamy teraz odpowiedź, czyli przyjęcie Jezusa Chrystusa, wejście na drogę formacji, a teraz wiemy, że pan Piotr słusznie zauważa, że no, jest mnóstwo ludzi, którzy nie wchodzą na tę drogę, nie korzystają z nauczania Jana Pawła II, nie z nauczania Kościoła, ze wspólnoty Kościoła, z takich grup jak chociażby grupa ruchu mężczyzny świętego Józefa. I teraz jest tak, mamy to, tylko teraz gdzie tę wędkę zarzucać i jak?
Myślę, że mamy też takie światełka pokazujące, jak to robić skutecznie, bo to, co Andrzej mówi, jest ideałem i my musimy ten ideał przedstawiać, ale on na starcie może kogoś troszeczkę nawet przestraszyć. Więc jeśli się uda stworzyć taką małą grupę i zaczyna się pracę w oparciu o świetnie przygotowane materiały, choć kapeczkę zaczynają się panowie chłopacy chodzący na spotkania formować, to oni są właśnie tymi, którzy niosą to dalej w taki zupełnie naturalny sposób. To nie jest tak, że my, mając metodologię, mając świetne treści i materiały, my bylibyśmy teraz w stanie pojawić się na forum całej parafii, od razu próbować zmieniać myślenie i patrzenie i na wiarę, i na powołanie mężczyzny u wszystkich mężczyzn z parafii. To jest nieosiągalne. Zresztą we wszystkich naszych, tak powiem, programach duszpasterskich to nie jest ta droga. Natomiast jeśli pojawia się ta grupka, zaczynają się mężczyźni kapeczkę formować, to oni to niosą dokładnie tam, gdzie są, w tych swoich miejscach pracy, w tym swoim miejscu codziennego zaangażowania. Najpierw w domu wobec najbliższych, ale potem też w środowisku zawodowym. Spotkałem takiego mężczyznę właśnie w jednej z takich męskich grup za granicą. To dokładnie było w Oslo. Przemiły człowiek. Ja bardzo lubię w ogóle właśnie spotkania z mężczyznami, którzy wykonują też często właśnie tam w środowiskach emigracyjnych naprawdę ciężką pracę. Ciężko pracują. I ten pan mówi: panie Przysławie, pracuję w budownictwie, mieszkam na stacji z ilomaś tam mężczyznami, którzy z Polski oczywiście, którzy pochodzą oczywiście wszyscy z rodzin katolickich i z parafii i z małżeństw sakramentalnych, ale którzy tam żyją bardzo daleko od Pana Boga. I ja ich nie przekonuję na siłę. Ja tylko po prostu robię to, co ja lubię. Czyli to, że ja nie piję alkoholu, to, że ja nie przeklinam, to, że ja, on mówi, posłucham sobie nieraz przez internet Radio Maryja i pomodlę się z Radiem Maryja przez internet. I to powoduje, że oni tak na mnie patrzą i czasami nawet oczywiście zapytają, no dlaczego ty tak jesteś, dlaczego ty tak nie postępujesz. I wtedy jest możliwość, żeby spróbować odpowiedzieć, ale właśnie to jest ta droga tych kilku formowanych mężczyzn. Jako zaczyn niesie to dalej. Jesteśmy pewnego rodzaju początkiem takich działań, takiego kierunku w Kościele, ale początkiem, który pokazuje, że tak trzeba. To tak jak Andrzej na samym początku powiedział. Ja nie mam co do tego też najmniejszych wątpliwości, dlaczego się taki ruch pojawił. To jest po prostu zaproszenie przez Pana Boga. To Pan Bóg spojrzał na tą męską populację w świecie i w Kościele katolickim i w Polsce i powiedział: panowie, no troszeczkę chyba jednak muszę się za was zabrać. No i znaleźli się tacy faceci i w świecie, i w Polsce, którzy odpowiedzieli pozytywnie. Nie? I to jest jakiś początek, ale fascynujący początek, naprawdę niezwykły początek.
Nie? Myślę sobie, że tą metodą Jezusa było formowanie uczniów.
Tak.
I to, że Jezus powiedział: idźcie i czyńcie uczniów z wszystkich narodów.
Ale.
Tak?
Ale cały czas jesteśmy w tym momencie, że już mamy grupę, że mamy wspólnotę. Jezus co zrobił? Przyszedł do każdego, powołał po imieniu, znał po imieniu, przywołał do grona apostołów, czyli
pytano ten moment,
prawda?
Więc teraz tak, ja jestem w grupie i widzę, że ta grupa daje mi wzrost, daje mi życie, daje mi wartość, tak? W związku z tym ja idę do moich przyjaciół, kolegów, znajomych i powołuję ich, tak? Przyjdź, zobacz, nie? Tak jak mój patron, święty Andrzej, powiedział do swojego brata, świętego Piotra: i chodź zobacz, tak? Znaleźliśmy Mesjasza, znaleźliśmy Chrystusa. Tak samo my, jako ci, którzy jesteśmy w grupach, którzy doświadczamy wartości formacji, wartości wzrastania, możemy iść do naszych znajomych, przyjaciół, braci i powiedzieć: chodź zobacz, tak? A potem jestem przekonany, że odpowiedź będzie z czasem taka, jak Samarytanie do tej Samarytanki przy studni powiedzieli: wierzymy już nie dlatego, że ty nam powiedziałaś, ale sami przekonaliśmy się, że Chrystus daje życie, tak? Chrystus jest źródłem życia. Więc myślę sobie, że formacja uczniów jest tą metodą i jak patrzę na metodę Jezusa, to Jezus formował tłumy, karmił tłumy, tak? 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zastanawiam się, ile tych ludzi tam mogło być, skoro samych mężczyzn było 5000, patrząc na średnią katolicką, to mogło być kilkanaście tysięcy w tym miejscu ludzi, których Jezus nakarmił, tak? Potem popatrzmy, było innych 72, których wysłał na ewangelizację. To jest zupełnie inny krąg. Był krąg 12, tych, którym poświęcał dużo czasu, których formował, których nauczał, ale był też krąg 3. Był Piotr, Jakub i Jan, których Jezus wziął na górę przemienienia po to, żeby mogli doświadczyć czegoś niesamowitego, tak? Jezus miał szczególną relację ze świętym Piotrem, przygotował go do tego, by przejął odpowiedzialność za Kościół, tak? Więc ja myślę sobie, że to jest pewien model i myślę sobie, że my też w różny sposób możemy pracować w różnych grupach, tak? Zupełnie inaczej pracujemy z mężczyznami przyjeżdżającymi na przykład na obleżenie Jasnej Góry, a zupełnie inaczej pracujemy w małej grupie. A zupełnie inaczej pracujemy w relacji jeden na jeden z tym naszym przyjacielem, z tym, który ma prawo konfrontować nasze życie.
Inaczej też na rekolekcjach, bo jest bardzo dużo rekolekcji właśnie dla mężczyzn, jako część działalności też ruchu mężczyzn świętego.
To ciekawe, że dzisiaj rozmawiając o powołaniu do męskości, tak wiele słów i czasu na temat formacji, czyli nauka. Wiemy, że naukę trzeba wiązać z biznesem i biznes też wspierać nauką, więc formacja i akcja. Co jest akcją? Co jest tym zaangażowaniem? Oprócz formacji, oprócz agitacji, prawda? Mm. Jakie są akcje, które no, bezpośrednio służą, powiedzmy, rodzinie, służą społeczeństwu, służą Kościołowi i te akcje prowadzone przez Ruch Mężczyzn Świętego Józefa? Oblężenie Jasnej Góry jest to formacja również.
Jest to formacja, znaczy nie, ja powiem tak, oblężenie Jasnej Góry to jest coś szersze niż Ruch Mężczyzn Świętego Józefa. I chcę to wyraźnie i jasno powiedzieć, że oblężenie Jasnej Góry urodziło się na weekendzie dla liderów 2 lata temu. To był weekend w Porszewicach, gdzie zebrało się 150 liderów różnych męskich grup, z którymi mamy kontakt. Przeróżnych, tak? Więc tam mężczyźni Świętego Józefa byli jakąś częścią tego. Więc tam wtedy postanowiliśmy, tak, Jasna Góra to jest miejsce, gdzie chcemy, żeby mężczyźni się spotykali, gdzie chcemy, żeby mężczyźni pielgrzymowali. I na bazie tego stworzyliśmy zespół roboczy, który pracował nad pierwszym oblężeniem Jasnej Góry, potem który pracował nad drugim oblężeniem Jasnej Góry i w końcu który pracuje nad trzecim oblężeniem Jasnej Góry.
W tym roku 22 czerwca, ale wróćmy do akcji.
Więc ja myślę sobie, że potrzebujemy odkryć perłę, by potem nieść tą perłę innym. Tak? Więc potrzebujemy odkryć Jezusa i wtedy, kiedy jest w nas, w naszym sercu żar, to tak jak święty Paweł możemy powiedzieć, nie mogę nie mówić tego, co widzę, tego, co słyszę, tego, czego doświadczyłem, tego, co otrzymałem od Pana Boga. Ja myślę sobie, że formacja w grupie prowadzi do tego, żeby był w nas ten żar, którym chcemy się dzielić ze światem, którym chcemy służyć innym. I wtedy z tego żaru rodzi się akcja. Rodzi się to, że idę, zapraszam kolegę, sąsiada, brata, przyjdź, zobacz. Tak? Więc to jest ta akcja indywidualna dla każdego z nas, ale tą akcją jest też budowanie męskich grup w różnych parafiach. Ja mam przekonanie, że w każdej parafii w Polsce jest potrzeba i jest przestrzeń na to, by istniała męska grupa. I mamy takie pragnienie i taką wizję i taką myśl, żeby do wielkiego jubileuszu roku 2033, 14 lat, nie tak dużo, w każdej parafii w Polsce były męskie grupy. I myślę sobie, że oblężenie Jasnej Góry jest narzędziem, które sprawia, że to jest możliwe. Tak? Bo w tym momencie, jeżeli z danej parafii zbierze się kilka osób, które pojadą razem, pojedzie autobus na przykład, tak? Mamy kilka godzin na to, żeby poznać się, zanim tam dojedziemy. Potem mamy tam ładnych kilka godzin bardzo intensywnej, bardzo konkretnej męskiej formacji, która nas zapala.
Do autobusu kobietom wstęp zabroniony, chyba że kobietom będzie kierowca.
No, nie wiem, jakby to znaczy, zareagowali panowie to znaczy, jadący na męską pielgrzymkę.
To znaczy, myślę, że to jest ważne, żeby męska pielgrzymka była męską pielgrzymką, bo zupełnie inny wymiar ma pielgrzymka mieszana niż pielgrzymka męska. I nie chodzi tutaj o dyskryminację, ale chodzi o to, żeby tak naprawdę odkryć moc męskiego spotkania z Panem Bogiem.
Mężczyźni wracają tęsknotą do tych czasów i lat, gdy rekolekcje i misje miały nauki stanowe dla mężczyzn oddzielne i nauki stanowe dla kobiet.
Ja nie rozumiem, dlaczego to się zgubiło. Nie rozumiem dlaczego, bo
myślę, że odradza się. Ja sam, jeśli jestem proszony o prowadzenie rekolekcji parafialnych, ja oczywiście uczestniczę w prowadzeniu rekolekcji o tematyce małżeńskiej, to wielokrotnie proponuję proboszczom, żeby jednak zrobić też naukę stanową dla mężczyzn, taką ekstra naukę stanową dla mężczyzn, gdzie potem jest też pytanie, ale czy dla kobiet też? Ja mówię, no może niekoniecznie, bo przede wszystkim pogubieni są właśnie w tych rolach, zarówno w roli mężczyzny do małżeństwa, jak i do ojcostwa, bardziej są pogubieni mężczyźni. Ale wracając do tej akcji, bo we mnie się od razu jakby pobudza doświadczenie. Po pierwsze, nie mam wątpliwości, wielu proboszczów to zauważa, że jeśli się pojawi grupa mężczyzn świętego Józefa w parafii, i ona często, powiedzmy, pojawia się nawet, że tak powiem, poza wolą i na początku może nawet wiedzą proboszcza, no bo jacyś chłopacy odkryli w internecie, mężczyźni net, zobaczyli, że jakieś fajne rzeczy się dzieją, taki pomysł się zrodził, zaczynają się spotykać, mówią proboszczu, no to już my taką grupę mamy, chcieliśmy, żeby proboszcz pobłogosławił, żeby ewentualnie od czasu do czasu przyszedł, odwiedził. I zaczyna się ta grupa formować. bardzo szybko proboszcz dostrzega w tym korzyści praktyczne. Czyli jest konkretna rzecz do zrobienia w parafii, od chociażby taka jak, nie wiem, zbudowanie ołtarzy, przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało, albo przygotowanie grobu pańskiego, czy przygotowanie dekoracji na Boże Narodzenie. No to wtedy mówi, aha, zaraz, przecież ja mam fajną grupę chłopaków. Panowie, przyjdźcie. Ten przynosi piłę łańcuchową, ten przynosi skrzynkę z narzędziami, ten przynosi elektronarzędzia. W mig jest robota zrobiona. Wiele razy naprawdę słyszałem takie piękne świadectwa proboszczów, którzy właśnie w ten sposób to mówili. Panie Mieczysławie, jak się u mnie grupa mężczyzn świętego Józefa w parafii pojawiła, to ja już nie mam żadnych problemów ze zrobieniem czegokolwiek w wymiarze tym jakby techniczno-naprawczym, remontowym, bo ci chłopacy są. Natomiast w mojej miejscowości niezwykle się z tego cieszę. Takim niezwykłym, bardzo konkretnym owocem grupy mężczyzn świętego Józefa, jaką akcja, o której ojciec mówi, o którą ojciec prosi, żebyśmy to precyzowali, pojawiły się uwielbienia na Boże Ciało. Taka niby idea, która jest w wielu miejscach, tak? Koncert uwielbieniowy. Piękny koncert uwielbieniowy. Tylko że wokół tego koncertu uwielbieniowego potrzebne jest stworzenie ogromnej machiny organizacyjnej. My to łączymy z takim festynem rodzinnym, gdzie już na rynku we Wschowie to się od godziny 15 rozpoczyna i trwa do 23 co najmniej, gdzie trzeba przygotować bardzo dużą ilość różnych miejsc, straganów, punktów też rozprowadzania wszelkich produktów, które na taki festyn są potrzebne. I wszystkiego, łącznie z ogrodzeniem, łącznie z tym, że to ogrodzenie trzeba przywieźć, rozstawić. W ubiegłym roku to była praca do późnych godzin nocnych. Kto ją wykonywał? Mężczyźni świętego Józefa. Zaprosiliśmy zespół z bardzo wysokiej półki tej muzyki, nad wszystkim czuwaliśmy. I w tym roku podobnie organizują właśnie tego typu uwielbienie, które jest jednocześnie połączone z takim przepięknym festynem rodzinnym, głównie mężczyźni świętego Józefa, przy oczywiście też wsparciu przedstawicieli wszystkich parafii z różnych grup, jeśli chcą, niech się włączą, ale siłą roboczą są mężczyźni świętego Józefa. A to jest, myślę, że jeden z wielu przykładów, że wielu proboszczów by też to potwierdziło, że w momencie, kiedy oni się w parafii pojawili, cokolwiek chcą proboszczowie zrobić właśnie, jeśli chodzi o wykonanie jakiejś konkretnej pracy, są, jest akcja.
Ale ja mam takie przekonanie, że oprócz tej akcji i tej pracy każdy ksiądz potrzebuje też grupy mężczyzn. Tak? Każdy ksiądz potrzebuje 12 mężczyzn, którzy są wokół niego. Tak? Pan Jezus miał 12 mężczyzn, którzy go otaczali, których formował.
I to jest bardzo zdrowe.
I myślę sobie, że każdy kapłan potrzebuje takiej grupy 12 mężczyzn, którzy będą go otaczać i z którymi będzie mógł dzielić swoje życie.
Powołanie do męskości, temat, który podejmujemy dziś. Wśród oblężeń było jeszcze męskie oblężenie Wiecznego Miasta. O tym też poprosimy kilka zdań. Przypominamy Państwu o współtworzeniu naszego programu. Na samym początku zaproszone były kobiety, by pytać, jak może pobudzić mężczyzn do tego, by odkryli w sobie powołanie do męskości, bądź pochwalić się mężczyzną, którego panie znacie i jest właśnie takim męskim mężczyzną, a nie męskim, czy tam mówimy inaczej, zniewieścionym. Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz w naszym studiu, Andrzej Lewek, a telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012. 56 657 0013 lub 0014 dla słuchaczy spoza granic ojczyzny i w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400.
Jeśli można, ojciec powiedział tak humorystycznie, w tych naszych pielgrzymkach na oblężenie kobietą wstęp zwroniony, tegoroczne oblężenie będzie wyjątkowe z pewnego powodu. Staramy się co roku i tutaj naprawdę wielki szacunek oddaję Andrzejowi i tej grupie organizacyjnej w momencie, kiedy zastanawiam się nad prelegentami. I tak jak powiedziałem, sam przyjazd tam na Jasną Górę na oblężenie to jest fantastyczny dzień rekolekcyjny dla mężczyzn z różnych ruchów, bo to nie tylko mężczyźni świętego Józefa przyjeżdżają, o czym Andrzej też powiedział. Natomiast co jest wyjątkowe w tym roku? Wśród prelegentów zaproszonych jest kobieta. Do mężczyzn będzie mówiła kobieta. Nie wiem ile tysięcy, ale ileś tysięcy mężczyzn na wałach się zgromadzi i oto do nich, żeby im pomóc w rozwoju ich męskości, będzie mówiła kobieta. Tak się zastanawiamy właśnie, jak to odbiorą. Ale jaka kobieta? Jak ja się o tym dowiedziałem, to powiedziałem Bogu dzięki, że właśnie coś takiego się zdarzyło. Pani doktor Wanda Pułtawska. Pani doktor Wanda ma 98 lat.
9.
I ona do nas w tym roku przyjedzie, żeby nam, mężczyznom, pomóc w rozwoju naszej męskości. Ja już się wzruszam. Ja już jestem przekonany, że to będzie chyba na tegoroczną naszą edycję oblężenia coś najbardziej niezwykłego, czego do tej pory nie przeżyliśmy. Bo oczywiście cieszymy się z księdza arcybiskupa Rysia, z każdego zresztą.
Ciekawe, czy w 2020 będą już dwie kobiety. Jak kolejny telefon.
Jak Pan Bóg będzie miał taki plan. To nie my wymyślamy.
Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo.
Halo.
Prosimy.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Akurat pozdrawiam tu serdecznie ojca. Pozdrawiam Andrzeja Lewka, którego mam przyjemność znać. Pozdrawiam doktora Guzewicza, którego znam, ale z telewizji i z oblężenia Jasnej Góry. Ja chciałem powiedzieć, ja jestem zmartwychwstańcem. Przymierzę braci zmartwychwstania imieniem Bogdana Jańskiego z prowincji śląskiej. I chciałem powiedzieć, że takie spotkania, o których tutaj mówicie, bracia, uratowały mi życie. Uratowały mi moje małżeństwo. Jestem alkoholikiem, nie piję 14 lat. I Pan Jezus postawił mi na drodze mojego najserdeczniejszego przyjaciela, Andrzej go zna, Zbyszka Kozika. I od tamtej pory Zbyszek zawiózł mnie na Wzgórze Miłosierdzia do Tryszawy i akurat to było zesłanie Ducha Świętego, to też nie był przypadek. I tam Duch Święty mnie bardzo dotknął. I od tamtej pory jesteśmy z żoną, ja tak uważam, bardzo, bardzo dobrym małżeństwem. Pan Bóg ponaprawiał moje dzieci. Ponaprawiał przede wszystkim mnie i naprawia w dalszym ciągu, bo to jest proces, który trwa. Modlimy się razem i są spotkania u mnie w domu braci zmartwychwstańców. Ubolewam, że tylko raz w miesiącu, w pierwszą sobotę miesiąca. I dla mnie ten dzień to jest święto. W każdej pracy, pracuję w ochronie, więc zmieniam pracę, różnie to jest. Wiedzą wszyscy, że pierwsza sobota miesiąca jest dla Józka wolna, bo Józek ma modlitwę o 18, a o 17 zaczynamy ją spotkaniem mszą świętą. Potem spotykamy się w domu. I taka wesoła rzecz właśnie na temat kobiet, że moje... Udział mojej żony ogranicza się do tego, że przygotowuje nam posiłek. Na sam koniec. I na oblężeniu jak
kto robi zakupy?
Staram się teraz być w tym roku, bo w zeszłym roku nie mogłem.
Pani Józefia, kto robi zakupy?
Dwa lata temu, jeszcze jest słowo.
Dobrze.
Dwa lata temu zapamiętałem doktora Guzewicza, który powiedział taką...
Halo?
No.
Tak, bo pytanie było, kto robi zakupy i...
Powiedział to mężczyzn, co to za mężczyźni katolicy, którzy dostają 500+, żeby mieć dzieci. To jest coś pięknego. Zapamiętałem to niesamowicie. Chwała Panu, pozdrawiam Was. Chrystus
dziękujemy, dziękujemy
tak,
Pani Józefie.
W jakim kontekście to było, tak.
Ale moje pytanie jest tutaj już do wypowiedzi Pana Józefa, jak najbardziej proszę o odniesienie się. Natomiast czy rzeczywiście mężczyźni lubią mówić do siebie bracie?
Nie, my tego nie używamy.
Chociaż tu padły niejednokrotnie, tak. Że bracie.
Tak, znaczy chodzi na pewno o braterstwo, tak? Natomiast to słowo różnie jest odbierane, dlatego nie upieramy się, żeby tak do siebie się odnosić, mówić do siebie. Myślę, że możemy po prostu mówić sobie na ty, bo się znamy, bo mamy do siebie relacje zaufania i w jakiś sposób dajemy sobie prawo do skracania dystansu z innymi naszymi braćmi, tak? No, jeśli chodzi o słowo Józefa, myślę sobie, że tutaj to, co mi zabrzmiało i myślę sobie, że to jest przesłanie dla każdego z nas. Bardzo łatwo jest mówić, że u nas to trzeba, żeby się żona zmieniła, tak? Wtedy będzie dobre małżeństwo. Nie. Każda zmiana zaczyna się ode mnie. Dlatego, że ja nie mam wpływu na żonę, ale mam wpływ na siebie, tak? Jest taki paradoks, nie? Dlatego, że mówi się, że żona poślubia męża z nadzieją, że się zmieni, a on się nie zmienia, tak? A mąż poślubia żonę z nadzieją, że się nie zmieni, a ona się zmienia.
To kolejny tak. Telefon. Tak, prosimy tak. Bardzo. Halo.
Gdzie pochwalany Jezus Maria Wszechświata?
Teraz i zawsze. Zawsze.
Otóż chciałem właśnie nawiązać...
Kto do nas telefonuje?
Stanisław.
Prosimy, panie Stanisław.
Chciałem nawiązać do wielkich spraw, które właśnie w tym roku są poruszane. Ale może nie do końca. Otóż, sprawą finalną, właśnie najważniejszą mi się wydaje, jest to, by wiadomo było, w jakim celu człowiek to wszystko czyni. Otóż dla ojca Pio, jeśli można się powtórzyć, bo to bardzo kapłan Weda wielkiego formatu, gdy się okazała Matka Boża, powiedziała mu te słowa: synu, człowiek, który na ziemi się uświęci, otrzymuje w niebie królewski tron i na całą nieskończoną wieczność jest królem lub królewną. I służą im aniołowie i mali święci, a są tak piękni, że uwielbia ich całe niebo. Synu, świętym lub świętą, może być każdy człowiek, jeśli tylko zechce. Z mym synem wsłuchujemy się w serca stworzeń, gdy ono powie: Boże, kocham Cię. A wówczas syłamy wszelkie łaski potrzebne do uświęcenia. Czyli człowiek pozna wartość cierpienia, wartość śmierci, wartość życia, po co człowiek żyje, wartość potrzebna modlitwy, umartwienia, wartość cnót, szczególnie pokory, prawda, miłości i tak dalej. Życzę dla tych właśnie grup wielkiego rozwoju, dążenia do doskonałości. Mamy chwilę czasu tylko wobec wieczności, wziąć to na ziemi, żeby świętość osiągnąć, nie tylko zbawienie zwykłe, ale świętość. To jest korona, nasza sprawa, do której dążymy. Nie dążąc do świętości, nie będziemy jej pożądać, nie będziemy jej osiągać. Dążymy, żeby...
Dziękujemy, panie Stanisławie. Dziękujemy za życzenia, dziękujemy za te słowa. No, należy powiedzieć, że od świętości wyszliśmy, że jesteśmy powołani do świętości jako człowiek, czyli jako mężczyzna i kobieta, i tutaj przez męskość realizuje się to powołanie dla mężczyzny. Prosimy, panie Andrzeju.
Ja myślę sobie, że to, co mi się tutaj nasuwa, to nasuwa mi się łucznik, tak? Czyli ktoś, kto strzela z łuku. Mamy okazję...
Strzela pan z łuku?
Tak. Bardzo lubię. Czasami robimy sobie takie strzelanie w grupie męskiej. To jest...
Do zwierzyny czy do...
No nie, w Polsce nie można do zwierzyny strzelać. Można tylko do tarczy strzelać, więc jesteśmy posłuszni prawu w tej kwestii i nie strzelamy do zwierzyny, chyba że na tarczę wezmie się jakaś mrówka, to wtedy ma pecha niestety.
Albo kaczka się...
Nie, kaczek też się nie strzela. Natomiast żeby tak naprawdę w całej metodyce czy w całej technice strzelania z łuku, bardzo ważne jest to, żeby cały czas koncentrować się na celu. Wtedy, kiedy ustawiamy nogi, kiedy dbamy o to, żeby je odpowiednio zgiąć, kiedy bierzemy łuk, kiedy wybieramy strzały, cały czas koncentrujemy się na celu. Kiedy napinamy, kiedy wypuszczamy strzały, cały czas jesteśmy skoncentrowani na celu. A kiedyś taki mój przyjaciel powiedział mi coś, co mnie bardzo mocno dotknęło. Środek tarczy po hebrajsku to jest Tora. To jest Tora. Bardzo mnie to zaskoczyło, ale myślę sobie, że to jest niesamowity obraz, dlatego że tym celem, na który powinniśmy cały czas patrzeć i się koncentrować, to wypełnienie Bożego planu dla naszego życia, Bożego prawa. To jest właśnie świętość. I myślę sobie, że tak jak łucznik przez cały proces oddawania strzału jest skoncentrowany na celu, tak samo my jako mężczyźni, podejmując wszystkie działania, powinniśmy się koncentrować na tym naszym ostatecznym celu, którym jest świętość nasza i świętość tych, których Pan Bóg nam powierza. I jeżeli stracimy ten cel z oczu, to przepraszam, z całym szacunkiem, ale nie trafimy.
Przed wejściem do programu troszeczkę, no, żartobliwie, ale wywołaliśmy jeden konkretny temat. Temat jak najbardziej życiowy, nie dla tych pań, które nas słuchają, zastanawiają się, co zrobić, by ich mężczyzna był bardziej święty, bardziej posłuszny Ojcu Niebieskiemu nade wszystko i bardziej naśladował Jezusa Chrystusa, miał z Nim kontakt i świętego Józefa. No, ale rozmawialiśmy o tych kobietach, dla których być może ta audycja będzie też pomocą. Gdzie szukać, no, świętych kawalerów, którzy są mężczyznami, z których tryska męskość.
Była taka piosenka Dzieci mężczyźni, prawda?
No tak, ale to już tak, było tak, na początku audycji, Dzieci mężczyźni, ale to jest tak, że dzieci mężczyźni mogą pytać wszystkie kobiety, ale dzieci mężczyźni pytają kobiety szukające, czekające na tego swojego jedynego i zastanawiające się być może, czymże oni są tak mocno zajęci, prócz tego zasadniczego celu, by opuścić swój dom, znaleźć niewiastę, założyć rodzinę i związać się sakramentalnie.
Ja krótko mogę tylko odpowiedzieć, ale myślę, że Andrzej też coś bardzo wartościowego dopowie. I tylko teraz proszę mnie dobrze zrozumieć, bo wypowiem pewną treść chyba w formie pewnego przysłowia, myślę, że znanego. To nie dorośli robią dzieci, tylko dzieci robią dorosłych. I teraz dlaczego ty... Tak. Teraz uwaga. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo często się spotykam właśnie z takimi smutnymi refleksjami niewiast, dziewczyn mówiących, proszę pana, ale to jest niemożliwe, żeby dzisiaj znaleźć odpowiedzialnego mężczyznę, który będzie odpowiedzialnym mężem, który mi zapewni bezpieczeństwo, który będzie odpowiedzialnym ojcem. I ja, proszę pani, może to jest trudne, ale jak pani będzie tylko tak bez przerwy właśnie wyszczególniała te kryteria i przyrównywała to kryterium ideału do mężczyzny, którego pani będzie dostrzegała, to pani takiego nigdy nie znajdzie. Więc mówię tak, przepraszam, humorystycznie, proszę brać pierwszego z brzegu, iść z nim do ołtarza, zacznijcie żyć w małżeństwie, doprowadźcie do poczęcia dziecka i zobaczy pani, jak właśnie on, o którym pani mówiła, że był nieodpowiedzialny, nie był w stanie zabezpieczyć bezpieczeństwa, jak on się zmieni właśnie przez to, że on się podejmie tych zadań, że on będzie niejako zmuszony do podjęcia tych zadań. W tym znaczeniu to dzieci robią dorosłych, że w momencie jakby kiedy dziecko się pojawia, one naprawdę bardzo mocno pomagają w dorośleniu, szczególnie mężczyznom.
Podejmowaniu odpowiedzialności.
Szczególnie chłopakom, nie? Którzy chcieliby się bawić w wieku 30, 35 lat i 40 w gry, takie, jakimi się bawili w wieku 15 lat, a tu nie ma zmiłuj.
Za ucho ma go zaciągnąć do ołtarza.
Ładnie, tak niby humorystycznie, ale tak, oczywiście, no trzeba się modlić za takiego męża, ale też już tak nie kaprysić, nie wybrzydzać, tylko brać tego chłopaka, już go trochę poznałaś, już mniej więcej wiesz, jakim on jest, do ołtarza, małżeństwo, rodzicielstwo i to jest przyspieszony kurs i formacja.
Jeżeli nie chce iść do ołtarza, to co? Zostawić? Nie, no
to jest tak, jakbyśmy chcieli, nie wiem, używać telefonu bez ładowarki, tak? Więc myślę sobie, że nie ma małżeństwa, które jest w stanie o własnych siłach zbudować naprawdę świętą, naprawdę taką Bożą relację, tak? Więc bez podłączenia do źródła mocy, tej mocy nigdy nie osiągniemy, więc jej potrzebujemy. Natomiast ja bym się bał takich porad, żeby brać pierwszego z brzegu. Dlatego, że...
Ale powiedziałem, że to jest humorystycznie, specjalnie
tak naprawdę,
pewne rzeczy.
Tak naprawdę trzeba popatrzeć na pewne cechy osobowości i popatrzeć, czy ten materiał jest taki, z którego coś może być. Nie? Natomiast, drogie panie, jeżeli już macie mężczyznę, którego chcecie zewangelizować, a to ja kiedyś miałem taką sytuację, byłem w jednej ze wspólnot krakowskich, gdzie jedna dziewczyna zapytała mnie, no dobra, to co ja mogę zrobić, żeby zewangelizować mojego mężczyznę? Ja wtedy stanąłem, wzniosłem oczy ku niebu i mówię, panie ratuj, co ja mam jej powiedzieć? Bo z całym szacunkiem, ale najgorsza rzecz, jaką można zrobić, to powiedzieć, drogi mój mężczyzno, chodź, ja ci pokażę, ja cię zaprowadzę, ja cię nauczę. Bo wtedy mieszamy role. Bo tak naprawdę rolą mężczyzny jest prowadzić kobietę do Pana Boga, prowadzić rodzinę do Pana Boga. Jeżeli to kobieta przejmuje rolę lidera, rolę kapłana ogniska domowego, to wtedy mieszamy role i to nie zadziała, nie? Ja wtedy mówię, panie ratuj, i Pan Bóg uratował. Znaczy, podesłał mi jedną myśl, którą się podzieliłem i która myślę jest bardzo ważna. Postaw go w jego roli. Znaczy, spraw, żeby był mężczyzną. Tam, gdzie jest to od niego oczekiwane. Tak? Nie wyręczaj go, nie zastępuj go, ale postaw go w roli mężczyzny. I bardzo prosty przykład. Chcesz, żeby zaczął czytać Pismo Święte, idź do niego z tym Pismem Świętym i powiedz mu, widzisz, tu jest fragment. Pomóż mi go zrozumieć. Ja nie dam rady,
męska reakcja.
Na uszach stanę, tak, żeby ten fragment zrozumieć, żeby ci go przybliżyć. Tak?
Nie zreperował do tej pory żadnej klamki, zaprowadź go do sklepu z narzędziami.
Znaczy myślę sobie, że trzeba naprawdę rzucać nam wyzwania. My mężczyźni lubimy wyzwania. Tak. Trzeba nam rzucać wyzwania i stawiać nas w takich pozycjach, w których naprawdę jesteśmy niezastępowalni i musimy zrobić to, co do nas
należy. Nie wyręczać.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Oblężenie Jasnej Góry 22 czerwca 2019 rok. Początek o godzinie
10.
www.mężczyźni.net. Tam informator mężczyzn świętego Józefa. Drogowskazy, jak być katolickim mężczyzną we współczesnym świecie. Dziś krajowy lider ruchu mężczyzn świętego Józefa Andrzej Lewek w naszym studiu. I też doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady do Spraw Rodziny, Konferencja Episkopatu Polski, doradca ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy też Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz. Zawsze.